Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, witamy Państwa bardzo gorąco. Mam nadzieję, że ten program rozgrzeje trochę naszych słuchaczy, nas także przy okazji, bo chłodnawo w radiu się zrobiło. No cóż, jesień przyszła punktualnie, prawda? To trzeba jej przyznać. Patrycja Zielonka przy telefonach. Program także przygotowywała, będzie czekała na Państwa zgłoszenia do dzisiejszej audycji. 510-37-36 to jest numer telefonu do naszego studia. Czujny numer 510-37-32. Bardzo dużo telefonów zarejestrował ostatnio po wczorajszym programie. Postaramy się, no jak się uda, wszystkie te telefony Państwu zaprezentować, wszystkie komentarze Państwa, także propozycje kolejnych tematów. I można także pisać czas reakcji @radioszczecin.pl. Mariusz Tałajkowski program realizuje, Krzysztof Kukliński przed mikrofonem. Do godziny prawie 13 będziemy z Państwem. To może na początek taki komentarz, refleksja na temat remontów ostatnio prowadzonych na ulicach naszego miasta. Posłuchajmy.
Dzień dobry, wierny słuchacz Radia Szczecin. Jak widzę, remont ulicy 26 kwietnia, Spacerowej, nieszczęśliwej Mickiewicza. I teraz ma być remont ulicy Ronda w Kijewie, Ronda przy hotelu Panorama. Mam propozycję dla włodarzy naszego województwa i miasta. Wyprowadźmy 360 tysięcy ludzi, mieszkańców i wrócimy, jak to wszystko skończą. To jest po prostu jedna wielka pomyłka. Totalna cisza, totalna nieudolność włodarzy.
510-37-32, to pod tym czujnym numerem zarejestrowana była ta wypowiedź, także ta, no tym razem pozytywnie będzie.
Dzień dobry, Donuta z tej strony. Byłam w hospicjum zgłaszać osobę do domowego hospicjum. Chciałam podziękować całej obsłudze. Od samego poniedziałku super obsługa. Wszystkie panie tak miłe, że brak podziwu, żeby tak osoby były oddane drugiej osobie. Dziękuję serdecznie wszystkim. Pozdrawiam.
Dziękujemy także za ten telefon i pozdrawiamy. Życzymy, no cóż, czego można życzyć w tej ciężkiej pracy? Bardzo ciężkiej i często mało wynagradzanej. Życzymy szczęścia po prostu, niech tak będzie. Teraz skrzyżowanie Cukrowa i ulica Dorajkowa. Wielokrotnie na ten temat mówiliśmy w czasie reakcji. Co zrobić z tym skrzyżowaniem, żeby tam korki nie robiły się? Słuchacz ma pewien pomysł. Nie jest to nowa idea, no ale posłuchajmy.
Dzień dobry. Tomasz Poniec w sprawie skrzyżowania ulicy Cukrowej z taką ulicą Dorajkowa, która zresztą już jest chyba nawet poza granicami miasta. Więc krótko mówiąc, tam są koszmarne kolejki. Czekanie jest około 10, nawet minut kolejki do kilometra. Ponieważ mamy tam taką drogę postgierkowską i mamy tam oprócz 3,5 metra pasa ruchu, mamy te 2 metry jeszcze takiego pasa jakby awaryjnego, pobocza i tak dalej. Oczywiście w asfalcie wystarczy po prostu, żebyśmy zdrapali ten pas, P6, ten biała linia ciągła o szerokości 25 cm. I wtedy nie będzie trzeba niepotrzebnie stać na jednym pasie, tylko te pojazdy, które będą chciały skręcić ze Szczecina do Rajkowa, będą mogły sobie po prostu bezpośrednio skręcać, bo pas ruchu jakby jako całościowo będzie miał wtedy oczywiście 5,5 metra, a 5,5 metra to jest bardzo dużo. Sytuacja się naprawdę poprawi.
Dziękujemy za ten telefon. Wielokrotnie na ten temat, jak już mówiliśmy w programie Czas Reakcji, była mowa. Skrzyżowanie o tyle skomplikowane, że nakładają się kompetencje i interesy różnych instytucji. Jest to droga krajowa 31, to po pierwsze. Oprócz tego jest to na granicy gmin. To jeszcze jest gmina Szczecin, a mianowicie dalekie Gumieńce to skrzyżowanie, ale już wchodzimy na gminę Kołbaskowo, jeżeli dobrze pamiętam. A po trzecie to jeszcze obwodnica ma być budowana, więc nie za bardzo opłaca się tam cokolwiek robić. O, takie właśnie były spostrzeżenia po podobnych komentarzach na temat tego skrzyżowania. Co robić, żeby się nie korkowało? No cóż, wypada poczekać na te obwodnice, ponieważ jak się wydaje, to poszerzenie w tej chwili jest zbyt skomplikowaną sprawą, może nie tyle techniczną, bo rzeczywiście, jak słuchacz zauważył, miejsce jest, ale może taką organizacyjno-urzędniczą. Teraz zaproszę Państwa nad morze, jesienią, proszę bardzo, na spacer, wybierzemy się na plażę.
Witam, Marek z tej strony. No miałem okazję w zeszłym tygodniu być w Pobierowie. Pogoda dopisywała. Oczywiście do piątku po południu, gdzie już od tygodnia było zapowiadane załamanie pogody. W sobotę z samego rana byłem z psem na spacerze, na plaży. Wszystkie te śmieci, które były zbierane przez cały tydzień, które znajdowały się w koszach, w tych workach, to wszystko zostało wywiane. W 90% znalazło się w Bałtyku. Czy nie należało zaplanować czegoś takiego, że dzień wcześniej, przed zapowiadanym sztormem, żeby ktoś przeszedł się po tej plaży i pozbierał te śmieci? Czy zostawiono to na łaskę natury? Teraz my będziemy przez x czasu potykać się o te worki, butelki i to wszystko. Miłego dnia.
No właśnie, wydaje się, że ci, którzy dbają o porządek na plaży, powinni słuchać prognoz pogody i przed takimi silnymi, sztormowymi wiatrami zrobić coś z tymi śmieciami. Dowiemy się, czy rzeczywiście jest jakaś koordynacja podczas planowania sprzątania plaży z pogodą. Czy to da się jakoś skoordynować i da się uniknąć takich sytuacji. Teraz jeszcze jeden telefon, potraktujmy to jako pytanie. To pytanie dzisiaj zadałem także pani Hannie Pieczyńskiej. Telefon leży koło mnie, czekam na SMS-a w tej sprawie. To może najpierw pytanie, a później co w tej sprawie?
Jarek ze Szczecina. Ja chciałem wrócić do sprawy drzew rosnących na pięknej alei prowadzącej z Lunina do Wolina. Wypowiadał się burmistrz Wolina, o ile dobrze pamiętam, że no, część drzew będzie musiała być usunięta, bo są w tak zwanej skrajni jezdni. No, wracając ostatnio za morze, właśnie tą trasą, zobaczyłem, że zaczynając od Unina, te 600 drzew to jest dokładnie ta aleja prowadząca do Wolina. Te usunięcie tych 600 drzew oznacza, że ta aleja zniknie, ponieważ praktycznie każde drzewo jest oznaczone do wycięcia. Ja jestem po prostu oburzony. Piękna aleja. Nie widziałem tam, żeby wszystkie drzewa były w tej skrajni. Większość jest poza. To jest po prostu barbarzyństwo. Inaczej tego nie nazwę. Pozdrawiam.
I teraz wyobrażam sobie zdziwienie pani Hanny Pieczyńskiej, która prawdopodobnie słucha tego programu z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego, która zastanawia się, co ma wspólnego z drzewami rosnącymi przy drodze z Unina do Wolina. To oczywiście te zamieniły się telefony niechcący. Będziemy zajmowali się tymi drzewami. Już na ten temat była mowa w czasie reakcji i zobaczymy, co w tej sprawie. Czy rzeczywiście wszystkie mają zostać ścięte? Czy rzeczywiście jest tak, jak słuchacz mówił, że niektóre z nich rosną poza tak zwaną skrajnią? Tego nie wiemy. Zobaczymy, co z tymi drzewami. A droga, jeżeli państwo pamiętają, jeżeli państwo byli, rzeczywiście ładna. Taka, nazwijmy to, trasa alternatywna. Rzadko z niej się korzysta. Czasami niektórzy korzystają bardzo niefrasobliwie, bo rozpędzają się do nieprawdopodobnych prędkości. No i zatrzymanie na takim drzewie może wyglądać w taki sposób, że nie będzie wiadomo, jaki to samochód się zatrzymał. Będą kłopoty z rozpoznaniem. Dobrze, to teraz a propos Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego telefon.
Dzień dobry, ja jestem Mariusz. Dzwonię do państwa w takiej sprawie. Chodzi mi o ulicę Bolesława Śmałego 32. Ktoś położył nam takie półkule betonowe, które mają wyznaczać ograniczenia, aby nie parkować aut w bramie. To są takie niskie półkule, których tak naprawdę, kiedy zaparkowałem swoje auto i miałem ją z prawej strony, aby wyjechać, skręciłem nagle kołami, żeby się wycofać z tego miejsca parkingowego. I się powiesiłem na tej półkuli i po prostu nie widać. Te elementy nie służą do tego, aby zaznaczać sobie takie miejsca parkingowe. I nie wiem, czy położyło to zarządca tej ulicy. Prawdopodobnie położyli to mieszkańcy. Nie wiem, czy mam się ubiegać o odszkodowanie z ubezpieczenia, czy od administratora tego budynku, czy od miasta, czy od zarządcy drogi. Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
No właśnie, wiele niewiadomych. Tak naprawdę zadałem sobie jedno podstawowe pytanie. Czy te półkule leżą w pasie drogowym, za który odpowiada Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego? Zadałem to pytanie pani Hannie Pieczyńskiej, która sprawdza, mam nadzieję, że w trakcie programu dowiemy się, czy w ogóle Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego takie kule w pasie drogowym gdziekolwiek umieszcza. Gdziekolwiek umieszcza, nie wiem. Wydaje mi się, że w ogóle te kule są nielegalne, ponieważ one nie odpowiadają przepisom, które mówią o tym, że jakaś przeszkoda, jakaś zagroda, jakiś ogranicznik powinien mieć odpowiednią wysokość, tak aby był widoczny z okna samochodu przez kierowcę. Nie znam się na tym do końca. Dowiemy się najpierw podstawowej rzeczy, czy zarząd dróg takie kule kładzie. Bo jeżeli okaże się, że te półkule betonowe leżą na prywatnym terenie, na prywatnej drodze, to moim zdaniem nie ma tematu. Pan Tomasz Makowski, nasz pierwszy gość, rzecznik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie. Dzień dobry panie Tomaszu, witam serdecznie.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Zajmiemy się teraz problemem starszego małżeństwa, bezradnego w zderzeniu z instytucjami różnymi, bezradnego kompletnie. Posłuchamy najpierw nagranej wypowiedzi państwa, którzy mieszkają, panie Tomaszu, chwileczkę, państwa, którzy mieszkają
na ulicy Pyrzyckiej.
Przy ulicy Pyrzyckiej tam jest prowadzony remont od dłuższego czasu, remontowana jest, budowana chyba nawet kanalizacja. To bardzo dobrze, tak, oczywiście. Zupełnie innym tematem jest organizacja ruchu, na którą cały czas i telefony, i maile cały czas w tej sprawie przychodzą, że jest źle, że jest źle oznakowane, ale panie Tomaszu, nie o tym teraz. Posłuchamy najpierw tych ludzi, no a później komentarz, dobrze?
Była 5:00 rano, nagle swąd. Nie wiedzieliśmy, co się dzieje, czy się pali, tylko zgasło światło.
Potworny smród i ciemno. Z urządzeń, które się paliły i smród taki straszny w domu, ciemno. A w tym czasie ja już wstawałam i wiedziałam, że oni w nocy cały czas tutaj pracują, bo oni pracowali też i w nocy. I widziałam tą koparkę pod naszą linią. A już wcześniej wychodziłam dzień też, bo oni mają taki duży wysięgnik, żeby po prostu nie zwalili nam tej linii, bo nam Eneja powiedziała, że jeżeli linia zostanie przez nas uszkodzona, to my ponad 3000 będziemy płacić.
A kto tutaj pracuje? Co to są za roboty?
Wiemy, że to wodociągi prowadzą tą pracę. Tak powiedział mi pan Jerzy. I widocznie tak się stało, że on mnie zauważył. Może myślał, że nie dotknie, a dotknął. Ta linia nie spadła całkowicie, tylko ta linia po prostu została odłączona. I w tym momencie zmieniło się to napięcie.
I co się stało w domu?
Wszystkie urządzenia, lodówki, nie lodówki, wszystko jest już nieczynne.
Serwisant przyjechał w piątek do zmywarki, która była nowa, w tym roku kupiona.
Proszę chyba zobaczyć.
Dwa miesiące chyba.
Proszę zobaczyć tutaj. Takie złomowisko, żeśmy troszeczkę zrobili. No już syn zawiózł 4 dekodery do naprawy, bo już młodzi zaczęli się denerwować i powoli. To jest to część złomowiska. Najgorzej na górze.
Telewizory, mikrofala, pralka.
Tak. Pralka do dzisiaj mąż tam najgorzej na górze. Tam córka kupiła sobie na gwarancji. Myśmy też mamy pralkę jeszcze na gwarancji.
Pralkę i telewizor.
Telewizor mamy na gwarancji. To nie są stare rzeczy, my mamy, a najgorzej córka.
I wszystko przepalone jest, tak?
Tak.
To trzeba będzie wszystko zrywać i nowe kable dawać.
Już wiemy, że będziemy
zmieniać. Bo pokój normalnie już elektrykę ma nową, nie? Ale doprowadzenie do licznika jest jeszcze po niemiecku.
Do kogo państwo się zwracali o pomoc?
Pierw monitorowaliśmy u tego pana kierownika. Ten pan kierownik...
Kierownika budowy, tak?
Tak, tutaj są to pan kierownik. Ten pan kierownik mówi, wszystko wam podpisze, tak? Oni się czuli, że są winni. Ale myśleliśmy, że w tym momencie, że jeżeli jest taki jak wypadek się dzieje, czy co, to szybko przyjeżdżają ubezpieczyciele, bo on nam mówił, że on się tam skontaktował z tym swoją firmą i że przyjadą ubezpieczyciele. A my czekamy. Tu w domu jest taka nerwówka. Między sobą się szarpiemy, bo już straciliśmy całkowite zaufanie, bo nikt po prostu nami się z tej firmy nie interesuje.
I ze Zbiku nie ma jeszcze odpowiedzi, tak?
Nie mamy.
Ze Zbiku wczoraj dzwoniłem, to powiedzieli, że oni wczoraj mieli wysyłać odpowiedź, ale tutaj przyszło odnośnie, bo pisze odnośnie zajścia dnia 14 września i przyszło z Warty od ubezpieczyciela chyba ich, w adresie nawet nazwiska mojego nie ma nic. Z tym, że nie wiem co z tym pismem, bo tu więcej jest na temat RODO niż na temat tego zdarzenia i naszej sprawy. Nie wiemy, czy oni przyjadą do niej, czy ja mam spisywać i wysyłać im, nic nie wiem.
A z wizytą u państwa kufel, bo mogę powiedzieć, jak brzmi nazwisko naszych bohaterów, był Tomasz Duklanowski. On nagrał rozmowę z tymi ludźmi. Panie Tomaszu, to może poskładajmy fakty. 14 września zabrakło prądu o godzinie 5 rano u tych państwa, którzy zamieszkują poniemiecki dom przy ulicy Pyrzyckiej. Na tej ulicy są prowadzone prace, to są fakty i te prace prowadzi firma wynajęta przez ZWIK. ZWIK jest w tej sytuacji inwestorem.
I dokładnie tak.
Prowadzi sobie pracę firma. Firma nie ma, tak jak państwo tutaj powiedzieli, nie ma zastrzeżeń co do tego, kto odpowiada za uszkodzenie linii i za te wyłączenie prądu. Czy to prawda?
Nie tylko, panie redaktorze, że nie ma zastrzeżeń, ale natychmiast na miejsce budowy, to znaczy w ciągu godziny sprowadziła firmę, mówię tutaj o Enei, która natychmiast przystąpiła i usunęła uszkodzenie tego przewodu energetycznego. Mało tego, kierownik budowy poinformował tych państwa o tym, że zawiadamia swojego ubezpieczyciela w celu jak najszybszego sporządzenia odpowiednich dokumentów, protokołów i przystąpienia do likwidacji szkody. Trudno mi jest powiedzieć, jak to się stało, że ubezpieczyciel natychmiast nie zwrócił się do państwa, ale państwo Kufel zwrócili się do nas, jako do inwestora, jak pan powiedział, programu, o to, żebyśmy się sprawą zajęli. I takie pismo do nas wpłynęło 18 września. Natomiast już w piątek 21, czyli w ostatni piątek 21 września wysłaliśmy do państwa Kufel korespondencję, w której wskazaliśmy ubezpieczeniodawcę, jak również jego polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej, po to, żeby mogli jak najszybciej wdrożyć procedurę odzyskania, uzyskania odszkodowania. Na tą chwilę nie widzę tutaj żadnych klauzul dotyczących RODO. To chyba nie jest nasze pismo, na które powoływał się pan Kufel.
Ja myślę, że to pismo od ubezpieczyciela, czyli od firmy Warty, więc ustalmy, że ZWIK jako inwestor wskazał, że nie jest adresatem tego pisma z 18 września, które skierowali państwo Kufel.
Albo inaczej, że
adresatem właściwie to jest firma wykonująca, to może podajmy jej nazwę, firma, która prowadzi te
jest
prace.
Głównym wykonawcą jest Niedośpiał, natomiast wykonawcą, to znaczy podwykonawcą jest firma Inkop spółka z o. Natomiast tutaj
dobrze.
Jest jeszcze która firma
zwróciła się do swojego ubezpieczyciela, z którym ma podpisaną polisę OC?
Która firma się tam zwróciła, tego ja nie wiem, ale my wskazaliśmy, że ubezpieczeniodawcą firmy, która uszkodziła przewód elektryczny, tak, jest PZUSA i podaliśmy numer polisy. Nazwa firmy Warta Ubezpieczeniowej nie jest mi znana.
No a to skąd się ta Warta wzięła?
Nie wiem, panie redaktorze, skąd się wzięła. My zgodnie z naszymi informacjami podaliśmy polisę, numer, polisę mam przed sobą, która należy, jest wykupiona w PZU.
No dobrze, dobrze. I jaka to firma? Jaka firma ma umowę z PZU na usługi,
ja
na ubezpieczenie odpowiedzialności
sobie,
cywilnej? Jaka firma?
Może ja sobie pozwolę przytoczyć.
No bo skoro pan już przesłał tego ubezpieczyciela, no to już wiadomo, kogo on ubezpiecza, tak?
Tak. Może przytoczę to jedno zdanie. Wykonawca PRI Inkop spółka z o, realizujący na nasze zlecenie, czyli ZWIK-u, przedmiotowy odcinek kanalizacji, posiada polisę ubezpieczeniową o odpowiedzialności cywilnej numer taki a taki, wykupioną w PZUSA. Powstałe szkody urządzeń podłączonych do instalacji elektrycznej wewnętrznej należy zgłosić do tego ubezpieczyciela.
Dobrze.
Tak dokładnie,
czyli firma,
brzmi pismo
firma,
skierowane
jasne.
Do...
Czyli firma Inkop, tak? Dobrze?
Tak,
zapamiętałem
tak.
Nazwę? Czy firma
tak.
Inkop zgłaszała jakieś zastrzeżenia co do swojej odpowiedzialności za powstałą szkodę? Czy też przyjęła od
żadnych.
Razu... Tak, żadnych.
Żadnych zastrzeżeń.
Mhm.
Mało tego, tak jak powiedziałem, tak jak usłyszeliśmy, poinformowała o zdarzeniu swojego ubezpieczyciela. Mniemam, że jest to PZUSA. Zostało zawiadomione o tym, że taka szkoda miała miejsce.
Czy państwo
natomiast
mają jakieś...
Nie znam,
czy wy jako tak. inwestor macie jakieś potwierdzenie na piśmie, że firma Inkop nie zgłasza zastrzeżeń co do swojej odpowiedzialności za zaistniałą szkodę?
Nie znam takiego dokumentu.
A to na jakiej podstawie pan to mówi?
Na podstawie tej dokumentacji, którą mam przed sobą. Mało tego, dzisiaj rozmawiałem z placem budowy, rozmawiałem z jednym z kierowników budowy z firmy Inkop, który potwierdził, że nie zgłaszali żadnych zastrzeżeń i że zgłosili najpierw do Enei, a potem do swojego ubezpieczyciela fakt zaistnienia uszkodzenia linii energetycznej.
Bo ja zastanawiam się, nie znamy dokładnie treści tego pisma, o której tutaj państwo Kufel mówią. Mówią tylko, że na razie zostali powiadomieni, że w ogóle firma ubezpieczeniowa zajmuje się problemem, że wpłynęło takie zgłoszenie i że się tym zajmują i prawdopodobnie ich poinformują w dalszym piśmie, co dalej z tym zajmowaniem się. Czy tam było dużo na temat RODO, czy nie, to nie jest istotne, ale czasami w takich
dokładnie.
Pismach bywa dużo ostatnimi czasy. To wynika
i
zupełnie...
I małym druczkiem
to zupełnie inny temat, panie Tomaszu. Teraz
śledząc
dla mnie
te
najważniejsze,
sprawy...
najważniejsze pytanie brzmi, czy ta firma, czy jest jakieś potwierdzenie pisemne, że firma Inkop, która ma polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej, przyjmuje na siebie odpowiedzialność za to zdarzenie i czy to jest na piśmie?
Takiego pisma tutaj nie mam przed sobą, natomiast w toku naszej rozmowy i nagrań osób zainteresowanych nachodzi mnie taka myśl, że państwo Kufel zwrócili się do pierwszego lepszego ubezpieczeniodawcy, jakiego usłyszeli, czyli do Warty, a nie do właściwego ubezpieczeniodawcy, jakim jest PZU S.A., z którym to firma Inkop ma zawartą policę. Mhm. Takie mam domniemanie. Nie znając pisma, treści pisma, firmy, jaka to pismo przysłała, trudno mi cokolwiek więcej
Panie
powiedzieć.
Panie Mateuszu, to w takim razie, czy możemy prosić w tej chwili pana za ZWIK, żeby państwo jeszcze raz, bo to ludzie starsi są, mają, no, jak to ludzie starsi, mają problemy tak z poruszaniem się w tym gąszczu urzędniczo-firmowo-papierowym. Czy jeszcze raz mogliby państwo w bardzo jasnym piśmie wskazać, do kogo oni mają się zwrócić i też potwierdzić to im, że firma, z którą macie podpisaną umowę jako inwestor, nie wnosi zastrzeżeń co do swojej odpowiedzialności za zaistniałą szkodę. Takie pismo, które by zawierało takie dwa punkty. Do kogo mają się zgłosić i że Inkop tak przyjmuje na siebie odpowiedzialność. Jest to możliwe?
Tak. W tej chwili zasięgnę na ten temat informacji. Jeżeli to tak będzie wyglądało, jak pan redaktor powiedział, tak zostanie to sformułowane.
No pan powiedział, że Inkop w różnych stwierdzeniach, no, chyba ustnych, nie ma tutaj zastrzeżeń co do tego, tak? To po prostu wystarczyłoby, nie wiem, potwierdzić to pismem jakimś. Nie wiem, jak to dalej się potoczy i jak firma ubezpieczeniowa dalej będzie tę sprawę traktowała. Jeszcze jeden wątek się pojawił w tej sprawie, ale to już nie do pana Tomasza Makowskiego, ale do Enei. Dlaczego w ogóle doszło do uszkodzeń urządzeń elektrycznych w domu państwa Kufel, kiedy no, coś z tym prądem stało się niedobrego? Na ten temat po reklamie będziemy rozmawiali z panią Danutą Tabaką, rzecznikiem Enei. Pan Tomasz Makowski, dziękuję bardzo za rozmowę. Liczymy na państwa, w imieniu państwa Kufel, że jeszcze jedno pismo zostanie do nich skierowane. Dziękuję bardzo za rozmowę. Do usłyszenia. 510-37-36, numer telefonu do studia z trzema dwójkami czujny. Czas reakcji @radioszczecin.pl, adres mailowy. 510-37-36, numer telefonu do naszego studia. 510-37-32, czujny. Czas reakcji @radioszczecin.pl, adres mailowy. Pani Danuta Tabaka, rzecznik Enea Operator, jest z nami. Dzień dobry pani Danuto, witam.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Wracamy do tego tematu. Ulica Pyrzycka, przy ulicy znajduje się domek jednorodzinny i w tym domku zabrakło prądu dnia 14 września z powodu działań budowlanych przy budowie kanalizacji na ulicy Pyrzyckiej. Po pierwsze, no, Enea zadziałała szybko, została powiadomiona o zaistniałej sytuacji, szybko pojawili się monterzy i naprawili to. Prawda, pani Danuto, jak długo tam państwo musieli czekać na przywrócenie zasilania?
Znaczy, od razu po informacji, jaką dostaliśmy, że jest awaria, pojechały nasze ekipy i awarię usunęły i przywróciły zasilanie. Także jeszcze tego samego dnia prąd wrócił do mieszkańców.
No ale niestety są szkody z powodu tej awarii. Ja się zastanawiałem przed programem, jak to mogło się stać, że w mieszkaniu tyle urządzeń elektrycznych, jak tutaj państwo mówili, także urządzenia, które jeszcze są na gwarancji, więc pewne, można powiedzieć, że te urządzenia po prostu zostały zniszczone przez, nie wiem, przez chwilowe zbyt wysokie napięcie na przykład, czy też natężenie prądu. Pani Danuto.
Przez zbyt wysokie napięcie. Faktycznie koparka uszkodziła przewód zerowy. Wymieniliśmy całe przyłącze, tak żeby też ewentualnie uniknąć uszkodzenia któregoś kabla innej fazy. Natomiast faktycznie zadziałało tam zbyt wysokie napięcie, w związku z tym sprzęty mogły ulec uszkodzeniu.
Rozumiem, no ale jakieś zabezpieczenia powinny być. W domu na pewno są bezpieczniki, są zabezpieczenia, które powinny uchronić przed taką sytuacją, jak się wydaje, wszystkie urządzenia i przede wszystkim instalacje w domu i także no, uchronić dom przed pożarem. Ale to nie zadziałało. To nie zadziałało. Dom stary, być może te urządzenia zabezpieczające także stare, albo ich w ogóle nie było. Nie wiemy do końca, ale wydaje mi się, że również przed licznikiem, czyli na urządzeniach jeszcze należących do NEI, powinny być również zabezpieczenia.
Już mówię, zabezpieczenie faktycznie jest tak zwane zabezpieczenie przedlicznikowe, natomiast ono nie chroni przed zbyt wysokim napięciem. Żeby uchronić instalację przed zbyt wysokim napięciem, należałoby zainstalować zabezpieczenie przeciwprzepięciowe. To zabezpieczenie faktycznie uchroni instalację i urządzenia przed ewentualnym uszkodzeniem.
Ale to jeszcze natomiast przed licznikiem, czyli na sieci
NEI? Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe instaluje się już na instalacji domowej. I bardzo często w tej chwili, jak ktoś buduje dom, czy nowe mieszkanie ma, albo remontuje instalację elektryczną, bardzo często już to zabezpieczenie instaluje.
Ja rozumiem, ale zastanawiam się, dlaczego na sieci NEI przed licznikiem jeszcze nie ma zabezpieczenia, które by uchroniło dom przed właśnie taką sytuacją?
Mamy zabezpieczenie przedlicznikowe, które zabezpiecza przed zwarciem. Jeżeli nam coś w domu, któryś ze sprzętów na przykład się uszkodzi, no wtedy to zabezpieczenie przedlicznikowe działa i wtedy, mówiąc kolokwialnie, korek wyskakuje, tak? Czy ten bezpiecznik działa i wtedy nie mamy prądu w całym mieszkaniu. Natomiast przeciwko przepięciu, no trzeba by było instalować.
Bo powiedziała pani, ja od razu zastrzegam, nie jestem specjalistą. Powiedziała pani, że w pewnym momencie było za wysokie napięcie w sieci, tak? W pewnym momencie było, czyli do domu poszło za wysokie napięcie i Enea nie ma przed licznikiem na swojej sieci, na swoich kablach zabezpieczenia, które by uchroniło całą dalszą instalację przed tym skokiem napięcia w waszej sieci, tak? Nie ma czegoś takiego. To musi sobie mieszkaniec, właściciel domu zabezpieczyć sam, tak?
Tak, powód przepięcia może być różny, bo to może być awaria w naszej sieci, ale też mogą być wyładowania atmosferyczne, także... Takie zabezpieczenia do sieci klienci instalują sobie sami.
Przed licznikiem na waszej sieci takich zabezpieczeń po prostu nie ma, tak?
Jest zabezpieczenie.
Nie ma dlatego, że nie wiem, że nie ma, że przepisy nie zobowiązują do tego, albo nie da się zainstalować, nie da się czegoś takiego zamontować. Dlaczego nie ma?
No trudno mi się w tej chwili do tego odnieść, nie wiem dlaczego nie ma. No być może, na pewno instalacja po naszej stronie, wszystko co jest doprowadzane do odbiorców jest wykonywane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.
Dobrze, pani Danuta Tamaka, rzecznik Enea Operator, był naszym gościem, zatem jak państwo słyszą, warto się zabezpieczyć, bo w sieci może pojawić się zbyt wysokie napięcie z różnych powodów, no i wtedy jeżeli nie mamy w domu odpowiednich zabezpieczeń, dzieją się rzeczy takie, jak na przykład właśnie uszkodzenie różnych urządzeń elektrycznych. Dziękuję pani Danuto za rozmowę.
Bardzo proszę.
Dziękuję, do usłyszenia. 510-37-36 numer telefonu do naszego studia. Widzę, że akurat dzwoni, ale my kontaktujemy się z naszym kolejnym gościem, a zapewniam, że temat kolejny będzie gorący. A wrócimy do tematu pożaru z 20 września na Prawobrzeżu przy ulicy Pomorskiej 112. Tam zapalił się skład, czy też materiały na składzie należącym do firmy Tom Elektro Recycling spółka ZO. To za chwilę, a teraz jeszcze potraktujmy to jako zapowiedź kolejnego tematu w następnych czasach reakcji. Dzisiaj usiłowałem uzyskać jakiś komentarz w tej sprawie, ale nie zawsze to jest możliwe. No dosyć bulwersująca historia. Zadzwoniła słuchaczka.
Tu Irena ze Szczecina. Proszę o pomoc. Jestem ze Sławomira, 15. 5 dni fakalie się wylewają na korytarzu, na podwórku, smród. Co my mamy robić? Prosimy lokatorzy o pomoc. Dziękuję.
Dziękujemy za ten telefon. Postaramy się pomóc. Ustalimy, jakie mieszkania znajdują się w tej kamienicy. Czy nie ma tam mieszkań komunalnych? Skąd to wszystko, o czym pani mówiła, wydobywa się? Oglądałem dzisiaj te kamienice na zdjęciach. Nie wygląda źle, powiedziałbym nawet dobrze. Aż trudno sobie wyobrazić, że w środku dzieją się takie rzeczy, o których pani tutaj mówi. Pan Piotr Tuzimek, rzecznik Straży Pożarnej w Szczecinie. Dzień dobry, panie Piotrze, witam serdecznie.
Dzień dobry, witam słuchaczy.
Panie Tomaszu, panie Piotrze, przepraszam najmocniej, to może o pożarze teraz będzie, to może zaczniemy od telefonu, posłuchajmy.
Dzień dobry, Mariusz mówi. Myślę, że nie ma co już płakać nad rozlanym mlekiem. Myślę, że należało zająć by się przyczyną tego pożaru i ustalić, dlaczego tak się dzieje, że w Polsce płoną regularnie wysypiska śmieci. Dziękuję.
No właśnie, cały czas próbuje się ustalić przyczyny tego pożaru. Nie wiem, czy to jest pytanie akurat do pana Piotra, czy już jakieś postępy w tym ustalaniu są, czy można wskazać, czy to było zupełnie przypadkowe zapalenie, czy też ktoś pomógł. Przypomnę, że chodzi o pożar, który był 20 września. Zapalił się skład materiałów, skład należący do firmy Tom Elektrorecykling spółka z o.o. Panie Piotrze, otrzymaliśmy od tej firmy oświadczenie dotyczące właśnie tego pożaru. Ja przeczytam krótko fragmenty, ponieważ już prezentowaliśmy to oświadczenie naszej antenie. Pojawiły się wątpliwości co do treści tego oświadczenia, o których za chwilę. Działając w imieniu spółki Tom Elektrorecykling z siedzibą w Szczecinie, mając na uwadze pojawiające się publikacje na temat pożaru, który miał miejsce w dniu 20 września tego roku na placu magazynowym przy ulicy Pomorskiej 112 w Szczecinie, poniżej przedstawiam oświadczenie spółki dotyczące zaistniałej sytuacji. Długie oświadczenie, ale otwieramy ostatnią stronę tego oświadczenia i czytamy. Jednocześnie wbrew niektórym doniesieniom medialnym wskazujemy, że dzisiejsze zdarzenie było pierwszym pożarem w historii Tom Elektrorecykling spółka z o.o. oraz wprowadzonym przez spółkę zakładzie przetwarzania. To fragment tego oświadczenia. Panie Piotrze, rzeczywiście pojawiały się takie informacje, że tych pożarów było tam więcej. Natomiast firma pisze, że to pierwszy raz. Być może to prawda. Najprawdopodobniej to prawda. Chciałem, panie Piotrze, najpierw, żebyśmy uściślili, ile było pożarów w tym właśnie miejscu, przy ulicy Pomorskiej 112.
Ja sięgnąłem do danych, które posiadamy w swoich zbiorach. No, cofnąłem się 5 lat i tutaj odnotowaliśmy 6 pożarów dokładnie przy ulicy Pomorskiej 112. Wszystkie te pożary wyglądają dosyć podobnie. We wszystkich wymienia się jako materiały, które zostały objęte pożarem, produkty bądź to odpady, bądź elementy przeznaczone do recyklingu. Może tak po kolei, taki największy pożar dotychczas to mieliśmy 28 kwietnia 2014 roku i tutaj jako właściciela składowiska złomu i recyklingu odpadów komunalnych mamy wymienioną spółkę TOM, spółka z o.o. w Szczecinie. Kolejny przypadek pożaru był 26 maja 2015 roku. Tutaj również mamy wskazany obiekt, który uległ pożarowi, skład złomu. Tutaj wymienia się, że prasa do złomu uległa uszkodzeniu i tutaj jakby wskazywano na tą przyczynę powstania tego pożaru, wstępną przyczynę. I tutaj właścicielem tego składowiska również jest wymieniona to spółka TOM, spółka z o.o. Kolejny pożar odnotowaliśmy 28 maja 2015 roku. Właściwie można by powielić to, co powiedziałem przed chwilą. No i właścicielem tutaj placu składowego, w tym także hałdy ze zużytym sprzętem AGD, jest wymieniona spółka TOM, spółka z o.o. Kolejny przypadek z 13 lutego 2016 roku. Bardzo podobna, raczej to samo uległo zapaleniu hałdy złomu, odpady AGD. I tutaj spółka z o.o., TOM spółka z o.o. jest również wymieniona jako właściciel tego składu złomu. Kolejny przypadek z 19 maja 2016 roku. Tutaj wskazuje się zużyty sprzęt AGD, który został objęty pożarem na terenie spółki TOM złom, spółka z o.o. No i ostatni przypadek, który doskonale wszyscy pamiętamy, z 20 września tego roku. No tutaj jako właściciela obiektu wskazuje się TOM Eurorecykling. Natomiast miejsce jest to same, również plac, na którym składowane są te elementy. To jest ten sam plac, na którym już sześciokrotnie podejmowaliśmy działania gaśnicze.
ciągu ostatnich 5 lat.
Panie Piotrze, czy w tych pozostałych przypadkach, nie mówię o tym ostatnim z 20 września, czy zostało ustalone, dlaczego wybuchały te pożary?
Te ustalenia nie prowadzi Państwowa Straż Pożarna.
Ale czy panu wiadomo coś na ten temat?
Mhm. Nie. My jako wstępne przyczyny mamy w wielu miejscach wskazane przez właściciela tego składu jako awarię urządzeń bądź do rozdrabniania, bądź do prasowania metalu. I niemal w każdym przypadku jest wymienione, że pożar powstał od wsadu, który w tych maszynach się znajdował. Natomiast w dalszej kolejności niestety dochodziło do zapalenia w wielu przypadkach hałdy nagromadzonych tworzyw sztucznych. Tak? Tutaj się wskazuje to jako elementy przeznaczone do recyklingu.
I przyczyn tych właśnie zapaleń hałd nie zna pan, tak? To jest odrębne postępowanie, nie wiadomo.
Tak, to z tymi pytaniami myślę, że należałoby zwrócić się do policji. Ona prowadziła czy prowadzi czynności w tej sprawie.
To jeszcze wrócę do tego oświadczenia, które otrzymaliśmy i które w króciutkim fragmencie państwu przeczytałem. Wygląda na to, że prawdą jest, że te poprzednie pożary i ten z 20 września nie były na terenie należącym do tej samej spółki, bo tutaj mamy tą Elektrorecykling spółka z o.o., a te, o których pan Piotr Tuzimek mówił, pozostałe 5 czy 6, nie licząc tego z 20 września, były na terenie należącym do spółki TOM, spółka z o.o. A zatem oświadczenie jest prawdziwe. Podpisał je, to jeszcze istotna rzecz, pan Piotr Lędzion, radca prawny. Z panem Piotrem dzisiaj rozmawiałem. Obiecał, że odniesie się do tej historii w naszym programie Czas Reakcji. Dzisiaj nie mógł tego zrobić, ale obiecał, powiedział, że nie ma nic przeciwko temu, żeby wystąpić w naszym programie. Zobaczymy. Ja natomiast sprawdziłem w Krajowym Rejestrze Sądowym te dwie spółki, bo nazwa podobna. Państwo pewnie odnoszą to samo wrażenie. Adres ten sam, mianowicie Szczecin, ulica Pomorska 112. W oświadczeniu czytamy, że jednocześnie wbrew niektórym doniesieniom medialnym wskazujemy, że dzisiejsze zdarzenie było pierwszym pożarem w historii TOM Elektrorecykling spółka z o.o. Pierwszym w historii, dobrze. A w Krajowym Rejestrze Sądowym czytamy: spółka TOM Elektrorecykling została wpisana do KRS-u dnia 10 listopada 2010 roku. Podjęła działalność, chyba to oznacza, do następny wpis 18 kwietnia 2011 roku. I dalej czytamy. Jeżeli chodzi o prokurentów firmy, Krogulec Stanisław jest jednocześnie wiceprezesem zarządu firmy TOM. Bez tego dopiska Elektrorecykling i także jest prokurentem tej samej firmy. Mówimy o TOM. Dalej, Farana Emilia jest prokurentem firmy TOM. Pan Lędzion Piotr, który właśnie podpisał się pod tym oświadczeniem, jest tutaj w KRS-ie TOM Elektrorecykling jest prokurentem, prokura łączna, natomiast w KRS-ie firmy TOM jest jako członek zarządu. Więc te same osoby, część przynajmniej, i tu, w tej samej firmie. Ale rzeczywiście firma inna. Mówimy o TOM Elektrorecykling i o pożarze z 20 września. Panie Piotrze, dziękuję za te wyjaśnienia i za te precyzyjne dane dotyczące tych pożarów. Pan Piotr Tuzimek, rzecznik Straży Pożarnej w Szczecinie, był naszym gościem. Dziękuję, do usłyszenia.
Dziękuję bardzo.
Za chwilę nasz ostatni gość, a jeszcze a propos tego pożaru, ponieważ po tym pożarze 20 września Straż Pożarna długo nie mogła się z nim uporać. Pożar spowodował zadymienie. Odpowiednie instytucje zareagowały w tej sprawie, a mianowicie został wydany komunikat, że jest zadymienie, że może gryźć, może ten dym być niebezpieczny i tak dalej, i tak dalej. W tej sprawie zatelefonował do nas słuchacz.
Witam, Sławek z tej strony, stały słuchacz od niedawna. Dzwonię ze Szczecina. Ja mam pytanko, bo tak rozmawiamy o tym systemie alarmowym, o powiadamianiu. Jesteśmy ludźmi inteligentnymi. Czy naprawdę musimy wszystkim wszędzie dookoła trąbić o tym, że śmierć, że jest dym? Dla mnie logiczne jest, że jak widzę dym i coś mi śmierdzi, to zamykam okno. Jak widzę dym i nic nie śmierdzi, to tego okna nie zamykam. I tyle. Powiadamianie jest jakby kwestią dodatkową, natomiast pierwszy odruch powinien się rodzić w naszej głowie. Śmierdzi, zamykam okno, bo może być trujące i koniec. Dziękuję, do widzenia.
Dziękuję panu bardzo, jednak będę bronił tego ostrzeżenia i tego komunikatu, bo jednak zamknięcie okien czasami na niewiele się zda. Mieszkanie musi być wietrzone, pan o tym wie doskonale, musi być cyrkulacja powietrza, tak całkowicie zamknąć powietrza w mieszkaniu po prostu się nie da. No, jest to możliwe, można to zrobić, trzeba by odpowiednie rzeczy wykonać, pozatykać kanały wentylacyjne i tak dalej, ale tak zupełnie zamknąć powietrza w pomieszczeniu się nie da. I jeszcze jeden telefon przed naszą ostatnią rozmową z ostatnim gościem. To jest temat, który wywołujemy, postaramy się wyjaśnić, a mianowicie chodzi o wodę i o to, że w tej wodzie być może jest, jak sugeruje telefon, za dużo chloru.
Dzwonię z szosy Stargardzkiej. Mamy problem. Mieszkam w budynku miasta gminy, zarządza nim TBS Prawobrzeże, gdzie jest ujęcie wody głębinowa studnia, gdzie jest od czasu do czasu sprawdzana przez sanepid i chlorowana przez TBS Prawobrzeże. TBS Prawobrzeże nie wykonuje żadnych ruchów podczas chlorowania wody, gdzie lokatorzy są starsi, schorowani, są małe dzieci. Chlor jest taka dawka, że około 2 godzin czuć, jeżeli ktoś się umyje. Dziękuję.
Dziękujemy za telefon. Tak jak już powiedziałem, zajmiemy się tym, sprawdzimy. Teraz pani Małgorzata Mazur z poradni psychologiczno-pedagogicznej numer 1 w Szczecinie jest z nami. Dzień dobry, pani Małgorzato.
Dzień dobry.
I wracamy do tematu planów lekcji w szkołach. Zaczęło się od naszej słuchaczki, która się poskarżyła, że jej dziecko, jak dobrze sobie przypominam, 8-letnie, jest za bardzo obciążone planem lekcji. Potrafię sobie to wyobrazić. W wielu szkołach lekcje na zmiany. Dzieci są przeciążone, mają bardzo nieregularny dzień, nieregularnie ustawiony. W tej sprawie wtedy rozmawiałem z panią Anną Pielech-Gołąb z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie z działu higieny dzieci i młodzieży, która powiedziała, że tak naprawdę to nie ma precyzyjnych przepisów, które by jakoś regulowały te plany lekcji, że jedyne, co można zrobić, co rodzice mogą zrobić, to zebrać się razem, jeżeli stwierdzą, że ten plan jest nieodpowiedni, no i interweniować u dyrektora. A tę rozmowę z panią Małgorzatą potraktujmy, drodzy rodzice, właśnie do tego, aby zwrócić na to uwagę, że warto interweniować w takich sytuacjach. Po tamtym programie otrzymaliśmy mail z planem lekcji. Pani Małgorzato, proszę posłuchać. To jest dziecko, które ma 8 lat i ma taki plan. W poniedziałek zaczyna lekcję o godzinie 12.15. Cały poranek, całe przedpołudnie dla niego. A kończy o godzinie 16.50, prawie o 17.00. We wtorek zupełnie na odwrót. Zaczyna o godzinie 8.25, a kończy o godzinie 13.00. W środę o godzinie 7.30 to wychowaniem fizycznym rozpoczyna dzień. Natomiast
na rozgrzewkę.
Natomiast o godzinie 11.00 kończy religią. No taka spokojniejsza lekcja na koniec. W czwartek, żeby dziecko za bardzo się nie przyzwyczaiło do porannego wstawania, dla odmiany wstanie sobie później, bo lekcję ma dopiero na 12.15, czyli tak jak w poniedziałek, i kończy o godzinie 15.55. I w piątek powtórka z rozrywki, czyli 12.15 start, a zakończenie zajęcia techniczne o godzinie 15.55. Trochę się śmieję z tego, ale domyślam się, że rodzicom nie do śmiechu i tym dzieciom chyba też. Pani Małgorzato, czy to dobry plan?
Ja powiem tak. Oczywiście, że najlepiej by było z punktu widzenia takiej higieny z dzieci, no to żeby ten plan był w miarę stabilny, w miarę przewidywalny, tak, i powtarzalny i tak dalej, żeby to były te same godziny. Tak jest najlepiej. Tylko, że właśnie, no bo domyślam się też, że ci dyrektorzy, którzy te plany układają, czy te zleceni przez nich pracownicy, przecież nie robią tego złośliwie, tylko często wynika to z czynników tak zwanych obiektywnie zewnętrznych, czyli na przykład bazy lokalowe i tak dalej. Z jednej strony byłoby pewnie lepiej, gdyby były klasy, kiedyś pamiętam, tak bywało, że po prostu jedne klasy były tak zwane ranne klasy, mówimy oczywiście o tych dzieciach mniejszych, tak, kiedy tych lekcji jest mniej, no i drugie klasy, które mają na przykład wszystkie, cały czas zmianę tak zwaną popołudniową. Przy czym podejrzewam, że gdyby coś takiego wprowadzono, to natychmiast część rodziców powie, że to jest niesprawiedliwe i w sumie wolą właśnie, żeby co drugi dzień i tak dalej, i tak dalej. Nie ma tutaj pewnie... Znaczy szkoły, gdyby były z gumy, to pewnie byłoby łatwiej. Natomiast w tym wszystkim myślę, że najważniejszy jest zdrowy rozsądek wszystkich dorosłych. Rzeczywiście, jeżeli rodzice widzą, że ten plan jest taki, który zaburza w ogóle rytm i jakby utrudnia. Ja sama uczyłam dzieci kiedyś, pamiętam, że jak one przychodziły na 13 na przykład do szkoły, to żadnej lekcji już wtedy nie było, tylko było możliwość najwyżej rysowania, bo one nie były w stanie w ogóle się skupić po obiedzie, po całym poranku właśnie jakiejś zabawy czy siedzenia w świetlicy. Tylko chodzi mi o to, żeby wszyscy razem ci dorośli się zastanowili, jak w sytuacji obiektywnie jakiejś tam trudnej, jak sobie z tym poradzić, tak? I nauczyciele, i rodzice. Nauczyciele w tym sensie, żeby jeżeli się da ten plan zmienić na bardziej korzystny, to oczywiście też, ale jeżeli się nawet nie da, to żeby uwzględniać po prostu realia, że jeżeli te dzieci przychodzą właśnie o 13 na lekcję, to prawdopodobnie nie będzie to najbardziej efektywna praca w tym dniu. I żeby ten nacisk położyć piątek, wtedy
ja tylko
na
powiem,
poranek,
Pani Małgorzato, bo muszę to powiedzieć. Jeżeli zaczyna się lekcja o 12.15, a o 13.20 jest matematyka. W piątek, kiedy dziecko już jest właściwie, już myślami jest... Chciałem powiedzieć na podwórku, ale to nie te czasy. Dobrze, ale na początku ma w piątek 12.15 polski, no powiedzmy nie taki zbyt ciężki przedmiot. Później mam matematykę, no to tutaj ośmiolatek...
Ja powiem tak, jeżeli to jest klasa 1-3, to jest pół biedy, bo tam na ogół jest jeden nauczyciel. I ten nauczyciel na ogół, przynajmniej ja w to wierzę...
Są takie miękkie przejścia, tak.
Dokładnie, że ma na tyle swojego doświadczenia i rozumu, żeby wiedzieć właśnie, żeby przestawić akcenty, bo ma taką możliwość, tak? Ten plan jest jakby oczywiście porządkujący, natomiast jest możliwość manewrowania też pewnymi treściami, akcentami, więc to jest łatwiej w klasach 1-3.
Pani Małgorzato, to tylko zapytam tak właściwie na koniec, bo program także zbliża się do końca. Pierwsza, najważniejsza rzecz. To na pewno nie jest dobry plan i może pani to potwierdzić. Jakiekolwiek byśmy tutaj mogą nauczyciele oczywiście prowadzić, złagodzić skutki negatywne tego planu, ale to nie jest dobry plan. I tu jest apel także do rodziców. Jeżeli takie plany mają dzieci, 8-letnie, 7-, 9-letnie, to trzeba zrobić wszystko, co możliwe, bo oczywiście, jak pani powiedziała, szkoła nie jest z gumy, ale wszystko, co możliwe, żeby te plany zracjonalizować. To nie jest dobry plan, prawda?
No nie jest. Natomiast mówię, musimy wszyscy myśleć, jakby generalnie myślenie.
A może warto jest pomyśleć wtedy o przeniesieniu, bo to dziecko na ogół idzie do rejonu, o przeniesieniu dziecka do innej szkoły. Znam takie szkoły, które z kolei borykają się z brakiem uczniów i tam chętnie by przyjęli. Pani Małgorzato, to właściwie powinna być puenta naszej rozmowy, bo musimy kończyć nasz program. Pani Małgorzata Mazur, poradnia psychologiczno-pedagogiczna numer 1 w Szczecinie, była naszym ostatnim gościem. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia. Pozdrawiam Państwa. Jutro Janusz Wilczyński spotka się po godzinie 12 w czasie reakcji.